Godzina 7:43 na zegarze. Nadal zapraszam tam na krzesełko Karol Leszczyński, dyrektor programu Start na rynku pracy i też beneficjent konkursu grantowego Wspieramy rozwój. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Co to za program i co to za konkurs?
Program Start na rynku pracy jest beneficjentem konkursu, nie ja. Natomiast program Start na rynku pracy dotyczy diagnozowania sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, zarówno pod kątem studiów, programu studiów, jak i współpracy z pracodawcą, pierwszych doświadczeń na rynku pracy. I zostaliśmy właśnie wsparci przez CEDROP, Wspieramy rozwój w realizacji naszego programu, znacząco to ułatwiło.
No ale na czym ten program polega? Czy to jest pomoc indywidualna młodemu człowiekowi, który szuka sobie miejsca na rynku pracy? Czy to systemowa jest pomoc? Co to za pomoc?
Nie, to bardziej systemowa. Prowadzimy badania społeczne na grupie studentów, na pracodawcach i wśród uczelni. I tworzymy diagnozy, przedstawiamy diagnozy, proponujemy różne wdrożenia i te propozycje wdrożeń, mamy nadzieję, są realizowane przez osoby odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe, za politykę na rzecz młodzieży, a także przez uczelnie, które chciały podnieść jakość swojego kształcenia w kontekście rynku pracy oraz pracodawców, którzy chcieliby troszeczkę inaczej podejść do przyszłych pracowników.
A przykład?
Przykład, w tej chwili realizujemy właśnie badanie społeczne na próbie 6,5 tysiąca studentów. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca, dwóch pokażą się wyniki z tego badania. Potem organizujemy spotkanie, tak jak rok temu, dwa lata temu, bo jest to program cykliczny. Organizujemy spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Nauki na różnych szczeblach, także z panem ministrem, z wiceministrami oraz przedstawicielami uczelni i no, staramy się lobbować na rzecz studentów, żeby jak najlepiej, tak to należy powiedzieć, prawda, przekonywać do słusznych według nas rozwiązań.
Ale uczelnie czy studentów? Kogo przekonywać?
No tak naprawdę trzeba przekonać wszystkich, to znaczy trzeba przekonać zarówno uczelnie, żeby troszeczkę inaczej spojrzały na programy edukacyjne, trzeba przekonywać pracodawców, żeby chcieli współpracować z uczelniami i troszeczkę inaczej traktować osoby, które przychodzą jako stażyści i praktykanci, żeby też pracodawca dawał coś takiemu stażyście praktykancie, bo po to on jest w tym miejscu, żeby się nauczyć czegoś, a nie tylko, żeby wykonać pracę. No i jak najbardziej też decydentów politycznych przekonywać do tego, żeby wprowadzali te zmiany, które uważamy.
Ale jakie zmiany? Powiedział pan badanie 6,5 tysiąca studentów, ale jakie pytania są im zadawane? Co to za badanie? Bo to nie lekarze przychodzą na uniwersytet.
Nie, to badanie społeczne. Prowadzimy ankiety, wywiady fokusowe. Sprawdzamy dotychczasowe doświadczenia studentów na rynku pracy. Zwracam uwagę na to, co doceniają, co było trudne dla nich w tych pierwszych doświadczeniach. Rozmawiamy z pracodawcami. Pracodawcy podobnie są przez nas pytani o to, jakie walory przyszłych pracowników cenią najbardziej, czego im brakuje w doświadczeniu czy w postawie takiego świeżego absolwenta, który przychodzi tuż po studiach do pracy, bądź na praktyki czy na staż. Pytamy uczelnie, czego im brakuje we współpracy z pracodawcami, jakie mają możliwości w ogóle zmiany programu edukacji, programu kształcenia. I to wszystko komponujemy razem, porównujemy i staramy się wyciągnąć z tego jakieś wnioski, które rzeczywiście przyniosą jakieś pozytywne zmiany.
Skuteczne są to badania?
No, badania zawsze są skuteczne, bo docierają do prawdy. Natomiast kwestia tego, jak bardzo adresaci naszych posłów chcą to wdrażać w życie, to już jest druga sprawa. Aczkolwiek no, spotykamy się z pozytywnym odzewem.
Jest pan człowiekiem politycznym?
Jak najbardziej. Nie jestem partyjny, ale jak najbardziej zależy mi na jakości i dobru Rzeczypospolitej i jej obywateli.
I co pan sądzi o politycznych sporach w Polsce?
Obecnych politycznych sporach?
No tak, nie w dwudziestoleciu międzywojennym, tylko teraźniejszych.
Wydaje mi się, że spory się znacząco zaostrzyły, że jest znacznie trudniej przebić się z przekazem. To jest też może też duża rola mediów. Może niekoniecznie tych mediów tradycyjnych, ale dużo trudniej jest przebić się z treścią, znacznie bardziej liczy się forma, co znacząco zaostrza nasz spór. Aczkolwiek cieszy mnie to, że jest wiele zmian w państwie i wiele rzeczy się zmienia, oby na lepsze, oby zmiany się utrzymały.
A co to za konkurs, który zorganizował CETROP? Co to jest za konkurs? Do kogo jest adresowany?
Konkurs Wspieramy Rozwój. Jesteśmy jednym z beneficjentów tego konkursu, więc trudno mi mówić o całym. Natomiast konkurs jest adresowany właśnie do inicjatyw różnego szczebla, bo to też mogą być inicjatywy lokalne, ogólnopolskie, zarówno dla szkół, jak i stowarzyszeń formalnych czy nieformalnych. Chodzi o zwiększenie czy dotarcie do osób, do grup, które chcą coś od siebie dać właśnie lokalnej społeczności, bądź tak jak my szerzej trochę, czyli państwu.
Konkurs to jedno z najważniejszych działań prospołecznych grupy CEDROP. W tym roku realizowana jest druga edycja inicjatywy. Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku zostanie wyłonionych 75 laureatów w 5 kategoriach, a łączna suma nagród wyniesie 1 milion złotych. W konkursie można zgłaszać zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, społeczne w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Do drugiej edycji konkursu grantowego Wspieramy Rozwój zostanie dodana piąta specjalna kategoria projektu promujących patriotyzm oraz szczególną wiedzę historyczną w tej dziedzinie. Tak wygląda ten konkurs. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Karol Leszczyński, dyrektor programu Start na rynku pracy, był gościem Poranka. Chce pan kogoś pozdrowić?
Wszystkich chciałem pozdrowić.
I tak być powinno. Na zegarze godzina 7:51. A przy telefonie Michał Fedorowicz, polityka w sieci. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To proszę nam oprowadzić po tym zdarzeniu, które nazywa się Cambridge Analytics, Facebook, wykradzione dane. O co chodzi?
Jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze, panie doktorze. Afera, która jakby przywaliła się przez światowe media, pokazuje, że Cambridge Analytics wykradł, czy inaczej nie zniszczył danych do ponad 50 milionów użytkowników Facebooka, dzięki którym mógł skutecznie targetować, czyli docierać z reklamą, w tym docierać z reklamą na przykład wyborczą, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, jednym słowem, klienci, którzy korzystali z usług Cambridge Analytics, mogli skutecznie wydawać swoje pieniądze i wygrywać wybory. Cambridge Analytics działał przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i uczestniczył chyba około 44 albo 45 różnego rodzaju wyborów do Senatu i do Izby Reprezentantów. Więc na chwilę obecną wiemy to, że dane, z których korzystał Cambridge Analytics, były nielegalnie lub uzyskane, lub nie zostały, zostały legalnie pozyskane, ale przeznaczone do nieetycznych działań, tak?
A dlaczego te działania były nieetyczne?
Samo mikrotargetowanie czy targetowanie jest legalne, czyli tak naprawdę docieramy do różnego rodzaju grup i przekazujemy im treści za pomocą mediów społecznościowych. Natomiast budowany jest też tak zwany profil psychologiczny wyborcy. I w tym momencie ta reklama jest skuteczniejsza. Czyli generalnie rzecz biorąc, wiedząc, że jest się mieszkańcem miasta do, nie wiem, miasteczka do 10 tysięcy mieszkańców, jest się ekstrawertykiem, kupuje się w Biedronce, można skutecznie na przykład dotrzeć do tego, że wiemy, że ta osoba jest wyborcą na przykład Platformy albo PiS-u. I w tym momencie jakby nie marnujemy pieniędzy na docieranie do szerszej grupy, tylko konkretnie zmuszamy tą osobę, żeby poszła na wybory albo została w domu.
Ale ten profil psychologiczny i to mikrotargetowanie jest automatyczne teraz na tych wielkich portalach. To się dzieje po prostu przez sztuczną inteligencję. To co w takim razie nowego w tym wszystkim się pojawiło?
Cambridge Analytica wprowadził portrety psychologiczne. Mówi się, że korzystał z... Należy pamiętać, że sama firma Cambridge Analytica jest firmą, córką dużej grupy SCL, która od lat 90. zajmowała się zmianami nastrojów społecznych na świecie. Pracowała między innymi dla rządów Stanów Zjednoczonych, za rządów Wielkiej Brytanii, więc tworzenie, że tak powiem, portretów psychologicznych wyborców to nie jest automat. To się nam tylko wydaje, że mamy dzisiaj ciasteczka, kliki cookies, które nam pokazują, jakby wyświetlają reklamę. Ale w dalszym ciągu jest to wyświetlanie na ślepo. Natomiast inaczej reaguje, nazwijmy to inaczej reaguje sangwinik, inaczej reaguje ktoś, kto ma osobowość zamkniętą, otwartą i tak dalej. Jeżeli włożymy profil psychologiczny do wyświetlanych reklam, no to w tym momencie jesteśmy coraz bardziej skuteczniejsi, możemy oszczędzać dużo, dużo pieniędzy i jakby robić kampanię przy mniejszych pieniądzach, tak? Tak to mniej więcej wygląda.
Ale jeżeli Cambridge Analytics posługiwał się nielegalnie danymi, które wykradł albo kupił od Facebooka, znaczy Facebook ma te dane i portrety psychologiczne i sam je może wykorzystywać.
Jak wyglądało zbieranie danych? Rozwiązywanie konkursów. Dostanie pan redaktor iPhone'a za darmo, jeżeli odpowie pan na 30 pytań. Pytania są tak skonstruowane przez psychologów, socjologów, antropologów, że praktycznie rzecz biorąc można stwierdzić, że jeżeli ma pan w polubieniach, nie wiem, Madonnę albo Depeche Mode, loguje się, jest pan z Warszawy, chodzi pan do Biedronki czy tam do innego supermarketu i odpowiada pan na te wszystkie pytania, z zamiarem oczywiście, że kiedyś pan dostanie za darmo iPhone'a, to w tym momencie jakby te dane, no to jest tylko jakby budowa psychologii, budowa portretu psychologicznego, tak? I generalnie rzecz biorąc, te dane same w sobie nie są jakby, nazwijmy to, no firmy komercyjne też z nich korzystają. Natomiast tutaj Facebook twierdzi, że Cambridge Analytics obiecał te dane skasować, tak? Ich nie wykorzystywać, ponieważ jakby można okazać się, że możemy mapować wyborców i wiemy dokładnie, że na przykład, nie wiem, w Warszawie, w tym obwarzanku warszawskim na przykład wygra, nie wiem, jest najwięcej wyborców lewicy, tak? I wiemy, tylko musimy do nich odpowiednim kolorem grafiki dotrzeć, żeby ich uruchomić. Tylko jedno jest w tym wszystkim jakby zagadkowe, że nikt nie widział de facto tych wyników, jak działa Cambridge Analytics. Dlatego, że mało kto wie, ale Cambridge Analytics w kampanii w Stanach Zjednoczonych i pierwszym kandydatem, do którego pracował, był Ted Cruz, który no niestety nie wygrał prawyborów. I dopiero później zaczęto pracować dla Donalda Trumpa. Czyli to nie jest tak, że Cambridge Analytics ma jakąś niesamowitą wiedzę, która umożliwia każdemu kandydatowi wygranie wyborów. Okazuje się, że nie było to takie proste, tak? Mało tego, nie mamy materiałów źródłowych, to znaczy nikt poza magikami z Cambridge Analytics nie, że tak powiem, no, nie jest w stanie ocenić, czy to ta metoda, którą oni prowadzą, jest faktycznie prawdziwa, tak? Czy to się sprawdza, czy to ma jakiekolwiek przełożenie. Ile w tym jest magii, a ile w tym jest tak naprawdę czarnego PR-u, o których na taśmach, które zostały ujawnione, panowie mówią. Panowie też mówią, w dużej większości mówią o stosowaniu różnego rodzaju ordynarnych technik czarnego PR-u, niż tak naprawdę o tej nauce, czy o tym algorytmie, którym się tak chwalą.
Czyli może jest tak, że łatwiej zniszczyć przeciwnika za pomocą tego wszystkiego, niż wykreować bohatera.
Tak. Zdecydowanie, znaczy, gdybyśmy spojrzeli tak, media społecznościowe, kiedy my robimy różnego rodzaju badania, raczej zabierają punkty, czy zabierają poparcie, niż je dają. Czyli tak naprawdę łatwiej jest zmusić kogoś do zostania w domu lub nie głosowania, niż bardziej, że tak powiem, żeby poszedł i zagłosował lub ewentualnie no te uczucia, raczej zawsze się dzielimy tymi uczuciami negatywnymi w sieci niż pozytywnymi.
Ale ta bitwa wygląda na jakąś bitwę poważniejszą, tak na dobrą sprawę. Powiedział pan, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale to też chodzi o rodzaje monopoli, które potem będą mogły sterować informacją, bo jeżeli Cambridge Analytics ma coś nielegalnie, znaczy Facebook ma to coś samego legalnie i może tymi metodami sam jako Facebook się posługiwać, czy ja źle myślę?
Oczywiście, że pan ma rację. Mało tego, o bezpieczeństwie, bo nazwijmy to, że dzisiaj, jeżeli spojrzymy na Twittera, na YouTube'a czy na Facebooka, są to tak potężne media, że o bezpieczeństwie kraju, czy o bezpieczeństwie narodowym, tak to nazwijmy, decydują prywatne firmy. Bo wiedzą więcej o obywatelach danego kraju niż państwo. I tu w tym momencie jesteśmy w sytuacji troszeczkę, no nazwijmy to dziwnej, dlatego że tak naprawdę prywatne korporacje decydują dzisiaj, czy podgrzać dane emocje, tak? A przynajmniej wiedzą, co ludzie myślą na ten temat, tak? No, oni faktycznie widzą na danych, czy dany temat się sprzedaje, czy nie, czy coś podgrzać, czy coś wystudzić, tak?
Czyli właściwie tymi globalnymi emocjami mogą sterować zwyczajnie.
Znaczy, pytanie jest tylko, czy chcą i czy mają takie środki, zamiary, ale dzisiaj nie jesteśmy de facto w stanie jako, no z perspektywy nawet tutaj Polski, nie mamy kompletnie żadnego wpływu na działania mediów społecznościowych, to znaczy, no przykładowo na Twitterze jest, nie wiem, 2 miliony Polaków, na Facebooku mamy, nie wiem, 11 milionów, tak? Więc jest to, żaden program telewizyjny nie dociera, nawet chyba Telewizja Polska nie dociera do tylu osób jednego dnia, więc tutaj jakby nie mają żadne rządy, nikt nie ma wpływu na to, na faktyczne bezpieczeństwo przepływu danych, emocji i tak dalej.
A dlaczego to jest taki wielki międzynarodowy skandal z tego wybuchu?
Znaczy, czy to jest skandal? Inaczej, nikt się nie obraża, kiedy mamy sytuację, w której producenci batoników albo napojów słodkich stosują takie dane, bo też stosują, tak? Natomiast tutaj chodzi o coś więcej niż o produkt, bo chodzi o politykę, chodzi o rządzenie państwami, tak? Więc można stosować takie triki do kupienia, mówię, batonika, ale już w wypadku głosowania, no niestety cały czas się nam wydaje, że wyborca powinien podejmować racjonalne decyzje, a nie być, że tak powiem, formatowany do tego, jak ma zagłosować.
No formatowany i tak jest, jak nie było Facebooka, to i tak go ktoś formatował, ale to już człowiek się gubi, czy to FSB decyduje o tym, kto wygrywa wybory i Władimir Putin, czy Cambridge Analytics, czy może jeszcze ktoś trzeci?
Znaczy, jeżeli spojrzymy na Cambridge Analytics, mówię, jest to spółka córka SCL. SCL całe życie pracował dla rządu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Mało tego, wszystkie akcje, które robił SCL, były to akcje, ostatnia słynna akcja tonowania nastrojów w republikach, zbuntowanych Republice Donieckiej, tak, na Ukrainie. Więc raczej nie są to ludzie, którzy robili po stronie, nie wiem, FSB czy rządu rosyjskiego. Raczej jest to kwestia po prostu prywatna firma, która realizuje projekty, tak?
A czy wiemy, kto jest właścicielem tej prywatnej firmy?
SCL-u? Tak, bodajże to jest osoba, nie pamiętam imienia, nazwiska, jest to facet, który zajmował się reklamą w latach 90. I w latach 90. stworzył właśnie system jeszcze przed mediami społecznościowymi, który zajmuje się przede wszystkim wpływaniem, optymalizacją strat wojennych de facto, bo to jest tak na przykład wyciszanie nastrojów w Afganistanie, dotarcie do społeczeństwa i poprawa wizerunku walki z narkotykami w Meksyku. No to są tego typu operacje, tak? Więc są operacje, jakby sama Cambridge Analytica robiła tylko i wyłącznie projekty w Stanach, tak? Tak to wygląda.
Będziemy dalej obserwować, co się zdarzy z tym wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ślicznie dziękuję.
Michał Fedorowicz, polityka w sieci, był gościem Poranka w Net. To była rozmowa telefoniczna. Na zegarze godzina 8:03.